Kijowa wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje tę audycję Daniel Chybowski. W dzisiejszej audycji połączymy się z Dmytrem Antoniukiem, kijowskim korespondentem Radia Wnet, aby następnie podążyć chyżo na sam wschód Ukrainy i porozmawiać z Kubą Stasiakiem, który opowie, jak wygląda sytuacja na odcinku bachmuckim i jak przebiega ewakuacja cywili na jednym z najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi regionach Ukrainy. Ale zanim to nastąpi, najważniejsze informacje z walczącej Ukrainy, które przygotowała w 519 dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę, niezawodna Daria Hordijko. W ciągu ostatniej doby Rosja wystrzeliła ponad 40 rakiet. Ukraińskie miasta tym razem zostały zaatakowane pociskami rakietowymi Kalibr, Kinżał i H-101. Rosjanie próbowali zaatakować lotnisko w Starokonstantynowie w obwodzie chmielnickim. Tej nocy armia rosyjska ponownie przeprowadziła atak rakietowy na infrastrukturę portową Odeskiego portu. Jedna osoba zginęła. Uszkodzone zostało wyposażenie jednego z terminali cargo, zniszczony został budynek ochrony i dwa samochody. Informują o tym władze lokalne. Bloomberg i New York Times piszą, że rozpoczęła się nowa fala ukraińskiej kontrofensywy, której główne uderzenie spadnie na południowy wschód. Tam żołnierze sił zbrojnych Ukrainy stopniowo posuwają się przez pola minowe pod atakami rosyjskich samolotów, zauważa to New York Times, powołując się na rozmowę z urzędnikami z Pentagonu. Ukraińscy obrońcy będą próbowali przedrzeć się na południe do Tokmaka, a jeśli się powiedzie, to i do Melitopola w obwodzie zaporowskim. Siły zbrojne Ukrainy otrzymają kolejne 1700 dronów szturmowych i rozpoznawczych pozyskanych w ramach programu Armia Dronów dla Kontrofensywy, powiedział minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mykhajlo Fedorow. Ukraina kończy bojkot międzynarodowych zawodów, w których sportowcy z Rosji i Białorusi będą realizować w neutralnym statusie. Ministerstwo Sportu Ukrainy zmieniło treść zarządzenia zakazującego udział ukraińskich sportowców. Teraz zakaz dotyczy tylko tych zawodów, w których Rosjanie i Białorusini rywalizują pod swoją własną flagą narodową. Oznacza to, że Ukraina będzie mogła wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku. To były najważniejsze informacje w 519 dniu inwazji Rosji na Ukrainę, które przygotowała nasza redakcyjna koleżanka Daria Hordijko. A teraz łączymy się z naszym korespondentem, kijowskim korespondentem Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Arturze. Witam Państwa serdecznie.
No właśnie, chciałem porozmawiać z Tobą o tych rewelacjach, o których pisze Bloomberg i New York Times. Bloomberg i New York Times po już ładnych kilku tygodniach, a tak naprawdę można mówić nawet miesiącach trwania ofensywy ukraińskiej, czy też kontrofensywy ukraińskiej, piszą o tym, że główną osią, kierunkiem natarcia ukraińskiej kontrofensywy będzie właśnie Tokmak i Melitopol. No raczej dla wnikliwych obserwatorów tego, co dzieje się na Ukrainie, to chyba nie jest żadne zaskoczenie, że było wiele spekulacji na temat właśnie tego kierunku. Jak myślisz, jak to wygląda twoim zdaniem?
Tak, z jednej strony ja, kiedy przeczytałem tę informację, że New York Times po prostu u siebie rozmieścił artykuł o tym, że ukraińskie dowództwo wojsk ukraińskich zawiadomiło Waszyngton o najważniejszym kierunku uderzeniowym, no to jakoś wywołało we mnie kontrowersję, że no, jak to można tak otwarcie podawać taką ważną informację. Chociaż z innej strony, tak, jak mówisz, już to nie jest czymś, nie jest jakąś wielką tajemnicą, że my próbujemy tam atakować i próbujemy atakować już od początku czerwca. Niestety nie jest tam tak łatwo, chociaż za ostatnią dobę widać, że my odbiliśmy akurat na tym kierunku kontrofensywę rosyjską i przeszedliśmy znów kilka kilometrów na południe i to jest ważne, ale no cóż, strategicznie tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że akurat ten kierunek jest decydującym. Jeżeli by nam udało się wyzwolić Tokmak, a szczególnie Melitopol, to po prostu przekroczyłoby szlak lądowy dla wroga, dla dostarczania wszystkiego, co jest potrzebne z Росії до Крима, омігаючи мост Кримський, і вайс-верса, з Криму до Донбасу, наприклад. То було б просто великим сукцесом для нашого Оренжа. Ну, побачимо, як то буде. Ну, зараз вже найновша теж інформація є від вивіду західнього, від который мовив о тим, що британський вивід мовив о тим, що на тим акурат полудньовим відчинку фронту Росія прижучила там найновше модифікації шмігловців К-52. Хоча ж дуже тих шмігловців вже за понад рік від тієї повноскалової інвазії застрілили ми, але і дуже, нестети, відлук вивіду британського, дуже, нестети, знищень і страт понесли ми акурат через те шмігловці російські. І їх зараз, ну, co najmniej около десятка Росія прирзуciła там на полудень, co znów no, robi nasze zadanie wyzwolenia naszych tych terenów jeszcze bardziej skomplikowanym.
No tak, tutaj oprócz tego, jeżeli by Ukrainie udało się przeciąć właśnie to ugrupowanie na południu Ukrainy i jednocześnie ona by też uzyskała bardziej dogodne pozycje do nanoszenia uderzeń artylerią na terenie Półwyspu Krymskiego, co też by w dużej mierze uskuteczniło tak naprawdę ukraińskie natarcie i wyzwalanie ukraińskich terytoriów. Ale teraz, Dmytrze, chciałem się przenieść trochę czasowo nie z od aktualności, chociaż w sumie ta sprawa jest nadal aktualna, chciałem się przenieść do Ołeniwki, a tak naprawdę do sytuacji w tej kolonii karnej, gdzie byli przytrzymywani jeńcy wojenni, między innymi obrońcy też Azowstalu i generalnie Mariupola, gdzie doszło do, jak wielu twierdzi, do zamachu, do celowego zamordowania ukraińskich jeńców. Teraz, a dokładnie wczoraj, otrzymaliśmy kolejną informację od ludzi prowadzących śledztwa, dziennikarstwa i śledztwa praw, organizacji praw człowieka na temat tego, co wydarzyło się w Olejniwce. Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
Tak, dziennikarka medijnej inicjatywy, tak się nazywa to media ukraińskie, Maria Klimyk, wczoraj na preskonferencji podała taki rozłogi raport o tym, co się stało w Olejniwce w lipcu ubiegłego roku. Dla mnie to nie jest do końca zrozumiałym. No, chodzi o terakcie 29 lipca 22 roku, kiedy barak, w którym znajdowali się nasi obrońcy z Azowstala, z Mariupola, został zniszczony, spalony. Co się stało w tym baraku, do końca nie wiadomo, ale w wyniku tego teraktu co najmniej 50 obrońców Azowstali zginęli. I według Marii Klimyk, ona powiedziała tym, że barak znajdował się, jeżeli ja dobrze zrozumiałem, on znajdował się nie, jakoś nie na terenie tej kolonii, albo jakoś obok. I według jej słów, ci, którzy przeżyli to, co się stało w tym baraku, prosili tych ochroniarzy, ochronę, żeby dała im, żeby po prostu pomogła tym, którzy zostali ciężko ranni. A według słów niektórzy, którzy przeżyli tą tragedię, ten terakt, to tam byli ludzie, którzy stracili ręce, nogi, mieli bardzo ciężkie rany na głowie, w brzuchu i tak dalej, i tak dalej. I im nie było żadnej pomocy. Tam przybywali też nasi wojskowi medycy, ale oni po prostu nie mieli czym pomóc swoim przyjacielom, którzy po prostu umierali na ich rękach. Co najmniej 5 osób zginęło, czekając na pomoc. Oprócz tego, kiedy ci, którzy przeżyli ten tarak, biegli do ochrony tej kolonii, żeby i biegli krzycząc o pomocy, wzywając do pomocy, to ochrona jeszcze otwarła ogień w tych ukraińskich żołnierzy. Oprócz tego, kiedy za 2-3 godziny przyjechali jakieś ciężarówki, nawet nie karetki pogotowia, żeby zabrać ciężko rannych do jakichś szpitali, to ich po prostu kłali tam na noszach w tych ciężarówkach typu KAMAZ. I podczas też tej jazdy do tych szpitali kilka z naszych żołnierzy też umarło. Czyli to wszystko wskazuje na nieludzkie stawienie okupantów, Rosjan i kolaborantów do naszych obrońców w Azowstali, Mariupola, do wojskowych i do jeńców wojskowych. Nie chodzi o dotrzymanie jakichkolwiek zasad międzynarodowych, Czerwonego Krzyża i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest część tej zbrodni, którą być może też była dokonana przez Wagnerowców.
No tak, warto tutaj dodać, że przez kilkanaście miesięcy Czerwonemu Krzyżowi nie udało się dotrzeć do tych jeńców. Czerwony Krzyż po kilku miesiącach stwierdził, że on nie jest w stanie skontrolować, zbadać sytuację w Ołeniewce, między innymi po tym zamachu, ale także zbadać sytuację i warunki, w których są przetrzymywani ukraińscy jeńcy, a to dlatego, że strony nie były w stanie zagwarantować funkcjonariuszom, czyli w tym wypadku przedstawicielom Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, bezpieczeństwa na tych terytoriach. Dziękuję, Dmytrze, za rozmowę, dziękuję za twoją relację i te materiały, które ty przygotowałeś. Dziękuję i do usłyszenia niebawem.
Jestem do usług. Życzę miłego dnia.
A zanim połączymy się z Kubą Stasiakiem, który jest właśnie na wschodzie Ukrainy, wiem, że właśnie w tej chwili zakończył jedną z ewakuacji. O tym porozmawiamy za chwilkę, ale zanim to nastąpi, utwór ukraińskiego zespołu Szeroki Lan, Do zbroi.
Raport z Kijowa.
A teraz, tak jak zapowiadałem, łączymy się z Kubą Stasiakiem, współpracownikiem Radia Wnet, ale przede wszystkim wolontariuszem, który od miesięcy bierze udział w ewakuacjach ludności cywilnej. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry Państwu.
Właśnie przed chwilą, jak rozmawialiśmy, tak naprawdę pisaliśmy na czacie, dowiedziałem się, że właśnie zakończyłeś ze swoimi kolegami, współpracownikami ewakuacji kolejnych osób i właśnie dojechałeś do Kramatorska. Powiedz mi, czy możesz powiedzieć właśnie, co to była za ewakuacja, co dokładnie robiliście?
Tak, w ciągu ostatnich 2 dni ewakuowaliśmy Czasiwiar, czyli miejscowość znajdującą się w bezpośredniej bliskości do Bachmutu. Miejscowość, w której tak naprawdę nikt nie może się czuć bezpiecznie. Każdego kolejnego dnia trwa tam ostrzał Rosjan. Mimo postępującej kontrofensywy na tym bachmuckim właśnie odcinku, w Czasiwiarze cały czas jest niebezpiecznie. I właśnie dlatego staramy się docierać do tych ludzi, przekonywać ich bardzo różnymi argumentami i na samym końcu wywozić je do bezpiecznych miejsc. Bezpiecznych, czyli po prostu poza Donbas, a w każdym razie jak najdalej. I tak też w ciągu ostatnich 2 dni udało nam się parę osób uratować.
No właśnie, te ewakuacje, jak wielokrotnie rozmawialiśmy z tobą, czy też z innymi osobami, które są zaangażowane właśnie w te działania, trwają od wielu miesięcy. Kim są teraz ci ludzie? Czy to są, czy w jakiś sposób, nie wiem, skład społeczny tych osób, które teraz ewakuujecie, zmienił się w ostatnich miesiącach? Czy to jednak mniej więcej ten profil osobowy tych osób jest podobny?
Powiedziałbym, że podobny, natomiast to, co jest istotne, to to, że bardzo często słyszy się o tym, że ludzie nie chcą wyjeżdżać, natomiast nie zadajemy sobie pytania, dlaczego nie chcą, a za każdą konkretną osobą czai się historia, czai się całe mnóstwo problemów, obaw, przed którymi ci ludzie po prostu najzwyczajniej w świecie uciekają, zostając w tych miejscach. Wczoraj mieliśmy przypadek kobiety, która po śmierci męża uciekła w alkoholizm. Umówiła się z nami na konkretną godzinę, nie było jej, musieliśmy jej szukać. Znaleźliśmy ją pijaną w jej własnym domu. Kobieta stwierdziła, że nie chce żyć, że zamierza umrzeć. Po krótkiej wymianie zdań udało się ją jednak przekonać. Trafiła do swojego brata w obwodzie czerkaskim. Natomiast znowu, to co dało się usłyszeć, to to, że na Zachodzie wcale nie będzie lepiej. To, co dało się usłyszeć, to, co wybrzmiewało w każdym kolejnym zdaniu, to to, że przesiąkła tak naprawdę tą atmosferą beznadziei. W przykładowym czasie wiarze nie ma ani wody, ani prądu, ani też gazu, więc ludzie są całkowicie zdani na pomoc humanitarną. Jest to egzystencja naprawdę wycieńczająca. Ludzie uciekają w alkoholizm, ludzie uciekają tak naprawdę w najprostsze instynkty. Więc nie generalizowałbym co do zasady, jacy to są ludzie. To są ludzie po prostu z problemami, to są ludzie zagubieni i każda kolejna z tych osób tak naprawdę ma inny powód. Ma inny powód, żeby zostać. Natomiast to, co ich łączy, wspólnym mianownikiem jest po prostu wszechobecna beznadzieja i brak perspektyw. Z reguły są to osoby raczej starsze. Osób przed 30 jest tam naprawdę niewiele. Osób, które miałyby szersze perspektywy w kwestii wyjazdu, w kwestii znalezienia pracy. Więc tak jak mówię, docieranie do tych ludzi ma bardzo tak naprawdę szerokie znaczenie, bo nie chodzi o samo przekonanie, chodzi o nakreślenie pewnej perspektywy dla każdej z tych osób. Co ona będzie robiła w tym życiu po życiu, czyli poza Donbasem. Jako, że większość z nich w swoim życiu albo Donbasu nie opuściła, albo opuściła dekady temu, na chwil kilka. Więc tak jak mówię, jest to bardzo złożone zjawisko. Staram się nie generalizować i każdy przypadek traktować indywidualnie.
Właśnie z perspektywy bezpiecznego, relatywnie bezpiecznego Lwowa, tak jak w moim przypadku, łatwo jest właśnie kreślić scenariusze, czy też pouczać to, jak ktoś jest stanie, powinien się zachować. Niemniej jednak no, warto zrozumieć, że tak jak powiedziałeś, każdy przypadek jest indywidualny. Tutaj troszeczkę chciałem też odbić się od tego tematu i przejść do bardziej spraw wojskowych. Wiem, że twoja główna działalność jest właśnie na kanwie tej humanitarnej, ale właśnie przebywając na tym terenie, pewnie rozmawiasz z żołnierzami, pewnie widzisz właśnie też, jak wygląda sytuacja, które drogi stały się bezpieczniejsze. Czy faktycznie jest tak, że na tym kierunku bachmuckim niektóre miejscowości, które jeszcze do niedawna, kilka tygodni temu, były uważane za totalnie niebezpieczne, to znaczy, że tam nie powinno się było nawet jechać w kwestii niebezpiecznej ewakuacji, czy tam trochę sytuacja się poprawiła?
Trochę tak jest faktycznie, natomiast co do zasady wygląda to tak, że nadal losowe ostrzały trafiają wszędzie tam, gdzie blisko frontu. Co do zasady jest tak, że z każdym kolejnym kilometrem, z każdym kolejnym postępem strony ukraińskiej te miejscowości są narażone na ostrzały artyleryjskie w mniejszym stopniu. Natomiast tak jak mówię, istnieje pewnego rodzaju losowość, na przykład we wsi Markowa, niedaleko Czasiwiaru. Jednego wieczora spadły dwa pociski na domy osób, które próbowaliśmy przekonać do ewakuacji. Osoby te stwierdziły, że skoro przeżyły, to wszystko jest w najlepszym porządku. Natomiast tak jak mówię, jest to igranie z losem, jest to czysta loteria. Jeżeli chodzi o nastroje pośród wojskowych, panuje umiarkowany, ale jednak optymizm na odcinku bachmuckim. Widać te postępy. Więc w generalnym rozrachunku można powiedzieć, że tak, że okolica stała się w jakimś minimalnym, ale jednak w stopniu bezpieczniejsza. Traktujemy to oczywiście w tych kategoriach, gdzie jeszcze niedawno na te miasta spadało po 10 pocisków dziennie, teraz spada powiedzmy dwa razy mniej. Jest to oczywiście progres, jest to oczywiście coś, z czego się cieszymy, natomiast też dostałem wczoraj na przykład takie pytanie, dlaczego ewakuujemy czas i wiar, skoro postępuje kontrofensywa? Ewakuujemy dlatego, że pociski nadal spadają na to miasto, nadal giną ludzie i dopóki tak będzie, te miejsca nie będą po prostu bezpieczne do życia, najzwyczajniej w świecie. I to może być Konstantynówka, to może być czas i wiar. Tak dzieje się po prostu na porządku dziennym na Donbasie. Im bliżej frontu, po prostu ta intensywność jest większa. To jest jedyna zasada, której się trzymamy. Jedyne prawidło, co do którego tak naprawdę wiemy, że nie będzie omyłek.
Jeżeli się nie mylę, czas IFR od Bachmutu jest oddalony maksymalnie chyba o kilkanaście kilometrów, więc jest jak najbardziej w zasięgu artylerii lufowej, tej najbardziej niebezpiecznej, to dlatego, że ona jest, mówiąc kolokwialnie, tania w użyciu i bardziej właśnie skuteczna w tego typu działaniach. Czy możesz zdradzić naszym słuchaczom, jakie są plany na najbliższy czas? Wiem, że to jest w sumie banalne pytanie, ale poproszę o odpowiedź.
Tak, jeżeli chodzi o kwestię ewakuacji, staramy się tak naprawdę, jako że działam teraz w ramach małego NGO-su, który również świadczy usługi medyczne chociażby, staramy się być wszędzie tam, gdzie istnieje szansa na to, żeby przekonać ludzi. Chociażby też ta okolica Zwaniwki Piwniczne, czyli północ Soledaru. Wszędzie tam, gdzie blisko frontu, gdzie są duże skupiska ludzi, po paręset osób, na przykład 2 kilometry od frontu. Ta perspektywa wydaje się abstrakcyjna, natomiast tam żyją ludzie, te ostrzały na tych odcinkach, gdzie front stoi i tak naprawdę nie ma tego dynamizmu. Ta sytuacja jest względnie tak naprawdę unormowana. Dążę do tego, że ci ludzie przywykli do pewnego stanu rzeczy, czegoś, co nam wydaje się abstrakcyjne, natomiast znowu, przed 4 dniami w miejscowości Drużba doszło do ostrzału, zginęło twoje dzieci. Znowu, tego rodzaju losowość, kuszenie losu sprawia, że raz na jakiś czas dzieją się tragedie, nawet tam, gdzie ten front stoi. Więc tak jak mówię, staramy się docierać wszędzie, budujemy sieć kontaktów z tymi cywilami, staramy się do nich zgłaszać raz na jakiś czas po to, żeby sprawdzić, czy sytuacja się nie zmieniła, czy może dadzą się przekonać tego kolejnego tygodnia, żeby wyjechać. I takie sytuacje się zdarzają. 2 dni temu odezwały się do mnie 3 osoby z Mikołajówki, to jest na północ od Słowiańska, żeby właśnie zgłosić taką potrzebę, mimo że 2 dni wcześniej oponowały. To jest kwestia tak naprawdę bardzo losowa. Wspomniałem o kobiecie, którą ewakuowaliśmy wczoraj. Dzień wcześniej, przed tym, kiedy zgłosiła taką potrzebę, Rosjanie ostrzelali jej dom. Wypadły okna, wypadły drzwi, więc tak naprawdę jest to kwestia
przepraszam, Kubo, tego, żeby spotkać... muszę tak. Ci przerwać, niestety. Przepraszam, niestety musimy kończyć, dokończymy tą rozmowę. Mam nadzieję w najbliższych dniach. Uważaj na siebie.
Dziękuję pięknie i do usłyszenia.
A w raporcie z Kijowem żegna się z Państwem Artur Żak i zapraszam na jutro o godzinie 9:30. Kłaniam się.